W razie zaczynamy studium, jaki jest Bóg, taki cykl, wspólny tytuł, jaki jest nasz Bóg. I pierwszy temat to będzie święty Bóg. I słowo święty pojawia się zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. To słowo funkcjonuje zarówno w języku hebrajskim, jak i greckim, jak i każdym innym. I oznacza w hebrajskim języku, to jest kawdosz, tak się chyba czyta, to oznacza święty, konsekrowany, czyli poświęcony, oddzielony do tego, co święte, od tego, co nieświęte. Wybrany do czegoś, co jest inne niż wszystko dookoła, niż pozostałe. I w greckim języku słowo hagios też oznacza mniej więcej to samo, czyli święty, czysty. Nie chodzi o czystość fizyczną, ale o czystość taką wewnętrzną, moralną, duchową. Nieskalany, oddzielony od tego, co nieczyste, czyli oddzielony od grzechu. Taki jest kontekst Pisma Świętego. I to słowo pojawia się zarówno odnośnie Boga, ale też pojawia się odnośnie ludzi. My dzisiaj omawiamy odnośnie Boga i spróbuję wam na podstawie Słowa Bożego pokazać, w jaki sposób przenosi się ono na ludzi. Dlaczego? Też można powiedzieć o ludziach, ale jak gdyby tym, co powoduje zrozumienie tego, jest zrozumienie, dlaczego Bóg jest święty i jak jest święty. I pierwszy fragment, który chciałbym, żebyśmy omówili, dwa fragmenty, bo też nie wszystkie omówimy, omówimy część rzeczy. Chciałbym, żebyśmy omówili fragment z Księgi Kapłańskiej. Mamy tam kilka fragmentów, które mówią o świętości Boga i w bardzo konkretnym kontekście one o tym mówią. Księga Kapłańska, 11 rozdział, to trzecia Mojżeszowa, jakby ktoś szukał. Księga Kapłańska, 11 rozdział. Czterdziesty czwarty, 45 werset.
Gdyż ja jestem Pan, wasz Bóg. Uświęcajcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie się żadnym zwierzęciem pełzającym po ziemi. Gdyż ja jestem Pan, który was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty.
Czego się dowiadujemy tutaj o świętym Bogu?
Że taki jest.
Tak, że taki jest.
Że taki jest.
No to pomocniczy fragment. Kapłańska, 20 rozdział. Dwudziesty szósty werset.
Będziecie dla mnie święci, bo ja, Pan, jestem święty i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi.
Dalej.
Mężczyzna lub kobieta, których będzie duch czarownika albo wróżbity, poniosą śmierć, będą ukamienowani i krew spadnie na nich.
Te dwa fragmenty, ale też i następne, są użyte w kontekście nadania prawa. Bóg mówi o sobie, że jest święty i zaleca tym, którzy chcą mieć z nim łączność, czyli kontakt, społeczność, żeby również byli świętymi. i w kontekście prawa, które nadał, to prawo wyróżniało Żydów spośród kogo? Innych narodów, innych ludzi, którzy ich otaczali. Oni mieli być inni. Oni mieli się wyróżniać. Nie mieli robić tego, co te wszystkie narody dookoła. Dlaczego? Bo Bóg jest święty. Bóg jest oddzielony od tego wszystkiego, co złe, i oni mieli również być oddzieleni. A dlaczego mieli być oddzieleni? Bo Bóg jest taki. Czyli Bóg jest święty, bo jest oddzielony od tego, co nieczyste. Oddzielony od grzeszników i czysty w swojej istocie. I przejawem tego jest również prawo, które nadał Izraelitom. Bo on decyduje o tym, co jest czyste, a nieczyste. Czyli on jest święty, nie tylko sam w sobie jest święty, ale on również jest wyznacznikiem tego, co święte, a co nieświęte. Czyli on jest wzorcem. Świętość Boga jest wzorcem. On określa czystość i nieczystość. Czyli nie Boga do czegoś jeszcze przystawiamy, a do Boga przystawiamy wszystko. To On decyduje. Kolejne dwa fragmenty, to jest Księga Kapłańska, dalej, 19 rozdział. 19 rozdział, pierwsze 4 wersety.
Potem Pan powiedział do Mojżesza: przemów do całego zgromadzenia synów Izraela i powiedz im: bądźcie święci, bo ja, Pan, wasz Bóg, jestem święty. Nie każdy z was boi się swojej matki i swojego ojca i niech przestrzega moich szabatów. Ja jestem Pan, wasz Bóg. Nie będziecie się zwracać do bożków i nie czyńcie sobie olewanych bogów. Ja jestem Pan, wasz Bóg.
Tak. I jeszcze jeden fragment z Kapłańskiej z 20 rozdziału, 7-8 werset. Zaraz obok. 20 rozdział, 7-8 werset.
Uświęcajcie się więc i bądźcie święci, bo ja jestem Pan, wasz Bóg. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja jestem Pan, który was uświęca.
Tu mamy dwie kwestie bardzo ważne. Jaki jest Bóg? Na czym polega Jego świętość? Do czego zachęca Izraelitów? Żeby jacy byli? Święci. Czyli jacy? Posłuszni zasadom, prawu, które dał. Czyli świętość w tym wypadku jest określona poprzez posłuszeństwo Bogu. Tak? A On sam jest wzorcem, czyli Bóg, Jego świętość to jest nieskazitelność w czynie. I co jeszcze? Na co jeszcze tu Bóg zwraca uwagę przy okazji swojej świętości?
Że to On uświęca.
Że On uświęca i że jest jedynie godzien czci, jedyny święty, ponieważ nie miejcie do czynienia z innymi bożkami. Tylko On jest święty sam w sobie. Można innych zachęcać do tego. Bóg nie musi się zachęcać do tego, żeby być święty. On jest święty. On jest oddzielony i każdy, kto chce mieć z Nim społeczność, musi się oddzielić od tego, co nieczyste.
Bogu nie trzeba przypominać, że taki ma być, bo taki jest.
Tak, czy on przypomina o tym, a nie jemu się to przypomina. Tak. I jest tym, który uświęca, jest źródłem uświęcenia. On wskazuje, jak można się uświęcić. Dlaczego? On jest święty i on może uświęcać. Czyli jest źródłem uświęcenia. Jego świętość to jest źródło.
Wzorzec taki.
Wzorzec, dokładnie. Zobaczmy sobie dalej. Księga Liczb. To jest następna księga. 15 rozdział. Czterdziesty, 41 werset.
Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli święci dla waszego Boga. Ja jestem Pan, wasz Bóg, który was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być waszym Bogiem. Ja jestem Pan, wasz Bóg.
I jeszcze jeden fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Dwa jeszcze, bo one będą razem. Księga Powtórzonego Prawa 7:6.
Pana swego Boga. Pan, twój Bóg, wybrał cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi.
I 14:2, ta sama księga.
Jesteś bowiem ludem świętym dla Pana swego Boga i Pan wybrał cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi.
Przeczytaliśmy o Izraelu. Ale w tym tekście, w tej informacji zawiera się to, jaki jest Bóg. Ponieważ On wybiera ich według własnego kryterium, tego, jaki On jest. Czyli jaki ma być Izrael?
Szczególny.
Wyjątkowy.
Wyróżniający się.
Wyróżniający się od innych. Dobrem czy złem?
Dobrem.
Czystością.
Czystością.
Oddzieleniem od tych wszystkich zwyczajów, które praktykują ludy, które ich otaczają. Wyjątkowy. Więc Bóg jest czysty, święty, doskonały inaczej w postępowaniu. Jest jedyny, oddzielony od grzechu, jest bez grzechu. Święty. Jego kwestia grzechu nie dotyczy w ogóle. Teraz, czym się jeszcze charakteryzuje świętość Boga? Zobaczcie Jozuego, 24 rozdział, 19 werset. Końcówka księgi Jozuego, słowa Jozuego, które pokazują powagę sytuacji, w której znajdują się ci, którzy z Jozuem rozmawiają. 24 rozdział księgi Jozuego, 19 werset.
Wtedy Jozue powiedział do ludu: nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie przebaczę waszych przestępstw ani waszych grzechów.
Pamiętacie historię? Przypomnę. Izraelici po przemówieniu Jozuego mówią: tak, my będziemy Panu służyć. Ale Jozue widział, jakie rzeczy się dzieją już wtedy w Izraelu. Chociaż Jozue jeszcze panował nad sytuacją i kontrolował funkcjonowanie narodu, na ile to było możliwe na tak dużym terytorium, ale wtedy jeszcze, jak Słowo Boże mówi, Izrael był generalnie posłuszny Bogu. Ale już się różne rzeczy zaczynały tam dziać, niekoniecznie dobre. I kiedy Izraelici powiedzieli, że oni będą służyć Bogu, to co mówi Jozue? Że nie możecie. Dlaczego?
Bo jest święty, zazdrosny, nie przebaczy wszystkich waszych przestępstw.
Wy chcecie służyć, ale wy się dowiedzcie, do komu wy chcecie służyć. Bo wam się wydaje, że będziecie mogli żyć tak, jak żyjecie i jednocześnie mówić, że służymy Bogu. Jozue mówi co?
Nie da rady.
Nie da rady. Dlaczego?
Myślę, że chcecie Pana.
Bo On jest święty.
Bo On jest święty.
Zazdrosny.
Czyli co? Nie znosi wszystkiego, co jest nieczyste, grzeszne. Odcina się od tego grzesznego postępowania. Odcina się od bałwochwalstwa. I w swojej świętości odsłania to, co nieświęte. Czyli w zetknięciu z Bogiem i z Jego zasadami nagle się okaże, że wy odbiegacie od normy. Świętość Boga odsłania to, co nie jest święte, co jest pospolite. Mamy taki fragment w pierwszej księdze Samuela, w drugim rozdziale, kiedy Anna, z tego co pamiętam, Anna dziękuję Bogu i taką wspaniałą pieśń, modlitwę wypowiada, i tam jest drugi werset, i ona tam się wypowiada o Bogu. Zresztą cała jest o Bogu, ale w tym drugim rozdziale jest to zdanie, drugi rozdział, dobrze
tak,
mówię?
Drugi rozdział,
Niech nie jest tak święty.
Tak, nikt nie jest tak święty jak Pan. On jest pełen chwały. Czyli Bóg jest jedyny tak święty. Świętość Boga jest niepowtarzalna. Inna niż wszystko inne. Jest wyjątkowa. On jest pełen chwały. I wiąże się to z jeszcze jedną rzeczą. Słuchajcie, zobaczcie w księdze Samuela w 6 rozdziale. Mamy fragment od 19 do 21 wersetu. Tak, tam była sytuacja, że skrzynia przymierza wpadła w ręce Filistynów. Tam cała historia, wrzody, myszy, tam się różne rzeczy straszne działy, dlatego że oni weszli w posiadanie tego, co im nie wolno. I w końcu ta skrzynia trafiła z powrotem do Izraela, do Izraelitów. Ale wydarzyło się coś, że Izraelici sobie z tym nie poradzili. I zobaczcie ten fragment 19-21.
Lecz Pan wytracił spośród ludzi z Bet-Szemesz, ponieważ zaglądali do Arki Pana. Zabił z ludu 50 070 osób i lud ich opłakiwał, ponieważ Pan zadał ludowi wielką klęskę. Ludzie z Bet-Szemesz mówili: któż zdoła ostać się przed tym świętym Panem Bogiem i do kogo on pójdzie od nas? Wyprawili więc posłańców do mieszkańców Kiriat i Arim z wiadomością: Filistyni zwrócili Arkę Pana, przyjdźcie i zabierzcie ją do siebie.
Przypominam, na przykładzie tej historii zobaczmy, jaki jest Bóg i co charakteryzuje Jego świętość. Arki mogli dotykać tylko kapłani, i to nie każdy. Ci, którzy byli w stanie czystości, zgodnie z prawem mojżeszowym. Ci mogli dotykać i nic im się nie działo. Jeśli ktoś inny dotknął skrzyni, albo ponosił śmierć, tak jak tu, generalnie tylko ponosił śmierć. I taka historia się zdarzyła tutaj. Skrzynia trafiła do Izraelitów, ale nikt nie zachował czystości. To, że oni dostali tą skrzynię, to nie znaczy, że można z nią sobie zrobić, co się chce. Bóg jest święty. Bez względu na sytuację i okoliczności. I jaką oni lekcję z tego wyciągnęli? No, popatrzcie.
No, już nie chcieli mieć arki pośród siebie.
Co sobie uświadomili? Że przy świętość Boga z czym się wiąże?
Nie ma żartów tutaj.
Nie może przebywać w przyświętym Bogu cokolwiek, co jest grzeszne i nieczyste. Nie może. Przy świętym Bogu może przybywać tylko to, co On uważa za święte. Coś, co według Jego kryterium jest święte, to może przebywać z Nim. Czyli świętość Boga to nie jest coś takiego sobie, o, że to uroda czy coś tam. Nie, to się wiąże żyć albo nie żyć. To się wiąże z... w ogóle z życiem bądź śmiercią. Czyli święty Bóg, Jego świętość, tak? Dla tego, co nieświęte, jest zagrożeniem. czyli jest święty, nie może przebywać z nim to, co nieczyste, skalane, ponieważ to się nie ostoi. Kolejna rzecz, która jest związana ze świętością. Zobaczcie Psalm 11:4. Co tam mamy?
Pan jest w swym świętym przybytku. Tron Pana jest w niebie. Jego oczy patrzą, jego powieki badają synów ludzkich.
Przebywa w niebie, święty jest i obserwuje ludzi, widzi ich czyny. Jego świętość jest związana z tym, że przebywa w niebie, tam, w miejscu świętym, oddzielonym. Tak jak wcześniej w niedzielę mówiliśmy o tym. Bóg nie mieszka tutaj w tym stworzonym świecie. Tak? To nie Orion, nie Plejady, a tron Jego jest tam, w niebie, poza tym stworzonym światem. Bóg jest święty i ta świętość jest potężna, groźna. Ta świętość jest groźna. Dwudziesty czwarty psalm, on jest krótki, ale chciałbym, żeby przeczytać go w całości. 24 psalm, jeśli się udało. No, ja bym poprosił.
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach. Któż wstąpi na górę Pana? Kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swojej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga naszego Zbawiciela, swego Zbawiciela. To jest pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają Twego oblicza, Boże Jakuba. Sela. Podnieście, o bramy, wasze głowy. Podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście, o bramy, wasze głowy. Podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów, On jest Królem Chwały. To Sela chyba jak się zaczyna i kończy, to znaczy, że tam to też było śpiewane chyba, ten fragment. Nie?
Tak. I tutaj mamy w Jego świętym miejscu. Miejsce, w którym przebywa Bóg, jest święte, bo On jest święty. Nie miejsce uświęca Boga, a Bóg uświęca miejsce. I co o Nim się dowiadujemy, czytając to, kto może z Nim przebywać? No z Nim może przebywać tylko taki, który się jest podobny do Niego. Nie taki sam, podobny. Czyli co się dowiadujemy o Bogu? Jaki jest w czynach, intencjach?
Czysty.
Czysty, nieskalany. W myślach jaki jest? Nieskalany. Dlatego człowiek, który chce z Nim przebywać, musi mieć te same priorytety. Nie może mieć innych, ponieważ nie jesteś w stanie przebywać ze świętym Bogiem, mieć z Nim jakąkolwiek relację, jeśli twoje życie jest inne niż to, czego oczekuje Bóg. Czyli świętość Boga sprawia, że każdy, kto chce mieć z Nim społeczność, musi się do Niego dostosować, nie Bóg do nas. Za chwilę przejdziemy do Boga wcielonego, ale to za chwilę.
Jeszcze tutaj, żeby nie skłaniać swojego serca ku marności.
No, no tak, no Bóg jest święty, nieskalany w intencjach, myślach i czynie.
Swojej duszy ku marności.
Taki jest Bóg. I teraz będziemy mieli po dwa fragmenty z proroków, potem z apostołów. Pierwszy to jest Izajasza, 6 rozdział. Porównamy sobie, będziemy mieli takie porównanie. Izajasza, 6 rozdział, 3-5.
Wołał jeden do drugiego. Święty, 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 Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem, biada mi, już zginąłem. Jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały Króla, Pana zastępów.
Co mówi prorok? Co widział prorok?
Pana zastępów.
Chwałę Bożą. Mhm. Tak? Jaka była jego reakcja na świętość Boga?
Że umrze.
Bo co, chciałem zwrócić na to uwagę, co jest ważne. Bo my dzisiaj rozmawiamy o świętości Boga, tak? Ale Izajasz miał przywilej zetknąć się z tym bezpośrednio. Pamiętacie jeszcze historię z Apokalipsy, jak Jan miał widzenie Jezusa, któremu się na piersi kładł w czasie ostatniej wieczerzy. Tu, jak go zobaczył, to padł jak nieżywy. Ponieważ zetknął się ze świętym Bogiem. Tak samo Izajasz. Jak się zetknął ze świętym Bogiem, co z nim to wzbudziło? Przerażenie.
Biada mi, zginąłem.
Przerażenie. Przerażenie. Tak jest, jak się zetkniesz ze świętym Bogiem. To jest świętość Boga. Bierzmy przykład z historii ludzi, którzy... Bo my nie mieliśmy pewnie takiej okazji. Może ktoś miał, ja nie miałem. Ale ja się uczę ze Słowa Bożego, jak podchodzić do świętości Boga. Że to nie zabawa.
Jeszcze jak mogę wtrącić, to kojarzy mi się już wcześniej do poprzedniego fragmentu, ale tak samo tu, że Mojżesz i Izraelici, gdy Bóg stąpił na górę Synaj, też mogli... Tą przerażającą chwałę Bożą oglądać i ten ogień, który trawił tą górę i nie strawił, i obraz, który tu tam czytamy, też jest przerażający, nawet czytając, więc to, co oni tam przeżywali, nie mogli nawet podejść do świętości.
A Boga nie widzieli.
No nie, ale
tylko Mojżesz widział, tak wtedy.
Ale nie mogli podejść.
To im wystarczyło.
Tak, jeszcze musieli odpowiedniej odległości się.
Tak.
Ani zwierzęta, ani nikt.
Natomiast, bardzo dobrze, dobry przykład. Natomiast tu Izajasz ma widzenie chwały Bożej. I to wzbudza jego przerażenie. Zobaczmy Kolosan 1:12. Paweł pisze o wierzących i tym, co się wydarzyło w ich życiu. Co jest napisane w wersecie 12, 11, 12?
Umocnienie wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych, światłości.
Święty Bóg, którego świętość poraża, umożliwił co? Świętych w światłości, czyli to jest ten, który uświęca, i on umożliwił również nam możliwość przebywania w jego obecności w przyszłości. Czyli Bóg jest święty i uświęca, może uświęcić tych, którzy go szukają. Tak jak wcześniej psalmista mówił. Czyli świętość Boga to jest coś przerażającego. Wręcz w zetknięciu się człowieka grzesznego ze świętością Boga to jest przerażające. To jest bardzo potężne przeżycie. I nieważne, czy dotyczy to proroka, czy dotyczy to apostoła. Zetknięcie się z potęgą, świętością Boga czyni człowieka bez sił. Tak jak Daniela. Bez sił był. Opadł i był bez sił. To nie są żarty, słuchajcie. To nie są żarty. To, że niektórzy potrafią żartować z tego, wykpiwać to, tylko dlatego mogą to robić, że Bóg to zostawia. Że nie próbuje ich przekonać. Tylko dlatego. Ale przyjdzie dzień, że ci wszyscy ludzie staną przed tronem Boga i obawiam się, że nie będą mogli ust otworzyć. Nie będą w stanie, w zetknięciu się z potężnym Bogiem, nie będą mogli nawet ust otworzyć. A co mówić, tłumaczyć się? Świętość Boga to jest coś potężnego i przerażającego w zetknięciu się człowieka grzesznego, takiego jak każdy z nas, ze świętością Boga. A Bóg umożliwił relację z Nim w swojej łasce. Żeby pomimo, że On jest święty, tak, żebyśmy my mogli mieć z Nim kontakt. On jest tym, który uświęca. Kolejny fragment. Izajasza, 30 rozdział, 9, 14 werset. Izajasza, 30 rozdział. Cały fragment chciałbym, żeby przeczytać z Izajasza.
Że ten lud jest uparty, że to synowie kłamliwi, synowie, którzy nie chcą słuchać prawa Pana. Którzy mówią do widzących, nie miejcie widzenia, a prorokom nie prorokujcie nam, co jest prawe. Mówcie nam rzeczy przyjemne, prorokujcie oszusta. Zejdźcie z drogi, zejdźcie ze ścieżki, zabierzcie sprzed nas świętego Izraela. Dlatego tak mówi święty Izraela, ponieważ gardzicie tym słowem, a pokładacie ufność w krzywdzie i przewrotności i na nich polegacie, dlatego ta nieprawość będzie dla was jak pęknięcie grożące zawaleniem i jak wygięcie na wysokim murze, które zawala się nagle w mgnieniu oka i rozbije ją, jak rozbija się gliniane naczynie stłuczone tak bezlitośnie, że nie znajdzie się wśród jego odłamów skorupki, aby nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody ze zbiornika.
Co mówi ten fragment o świętym Bogu i grzesznikach? Co mówią grzesznicy w zetknięciu ze świętym Bogiem?
Aby zabrać to.
Zabierzcie. Podobne słowa wypowiada Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale 16 do 21 wersetu. Przypomnijmy sobie Ewangelii Jana 3, 16, 21.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione.
Co to oznacza, ten fragment? Co on mówi o świętości Boga?
Może odsłania to, co jest...
Odsłania, a po drugie?
Potępia.
Potępia jeszcze. Czy to, co grzeszne, może znieść obecność świętego Boga?
Nie może.
Słucham?
Nie może być pobliżny.
Dokładnie. Że świętość Boga w zetknięciu z grzesznością powoduje, że ten, kto grzeszy, on nie jest w stanie przebywać w takiej światłości. Ucieka. Czyli świętość Boga ujawnia grzech, rozświetla ciemności grzechu I ci, którzy są grzesznikami, którzy trwają w grzechu, nie są w stanie. Dlatego często jest tak, że jak się stykają ze Słowem Bożym, to
uciekają.
Nie są w stanie, nie są w stanie znieść tego, co tu jest napisane. Nie można przejść obojętnie obok świętości Boga. Nie można. To jest coś wspaniałego, potężnego, przerażającego, w zależności od tego, jak bardzo Bóg odsłoni przed nami swój majestat świętości. Ale powiedzieliśmy sobie, że Bóg Święty jest oddzielony od grzeszników, oddzielony od grzechu, i ktoś by mógł powiedzieć, to on jest oderwany od rzeczywistości. Ta chwała jest potężna, ale ona jest oderwana od rzeczywistości. Ten świat funkcjonuje zupełnie inaczej. A przeczytaliśmy przed chwilą, że tak Bóg umiłował świat, że dał Syna. To teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali trzy fragmenty. Jeden z Izajasza, 57 rozdział. 57 rozdział Izajasza. 15-16 werset. Od 15 do 16 wersetu. 2.
Aż powiem. Proszę. Który rozdział? Nie, rozdział.
57.
15-16. Tak bowiem mówi wysoki i wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to święte. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszone. Nie będę się spierał na wieki, ani nie będę wiecznie się gniewał, bo zemdlałyby przede mną duch i duszę, które uczyniłem.
Bo co by się stało?
Zemdlałby.
Zemdlałby przede mną duch i duszę, które uczyniłem.
Co ten fragment mówi o Bogu?
Wysoki, wyniosły. To tutaj jest taki...
Wysoki, wyniosły, święty, oddzielony od grzechu, ale jednocześnie co? Współczujący. On nie jest oderwany.
Skłania się do pokornych i skruszonych.
Ma w swojej świętości i chwale, w chwale swojej świętości, zniża się do tych, którzy wołają i są pokornego serca. Owszem, Bóg jest oddzielony od grzechu, od grzeszników, tych, którzy nie pokutują, którzy żyją po swojemu. Bóg nie chce z tym mieć nic wspólnego. Ale nie tak jest, kiedy grzesznik woła do Niego. I teraz zobaczmy, jak zachowywał się Bóg tu na ziemi. Mateusza 9,13. Co mówi Pan?
Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników.
Tak, jak zwracano uwagę wcielonemu Bogu, Synowi Bożemu, że jada z grzesznikami i celnikami, to Jezus powiedział, że On przyszedł się nad nimi zmiłować. Jak pamiętacie Ewangelię Mateusza, to omawialiśmy ten fragment, z którego co wynikało? Że w zetknięciu się z Bogiem albo ktoś ucieka, albo ktoś się zmienia na wzór Boga, nigdy Bóg na wzór Jego. Czyli jest reakcja. Ci, którzy się zetknęli z Jezusem, albo nie mogli znieść tego, co On mówi, byli Jego przeciwnikami, albo tacy, którzy w zetknięciu się z Jezusem zmieniali swoje życie i stawali się Jego uczniami.
A zarzuty były zupełnie odwrotne, że to Jezus staje się
jak
taki, jak oni, co było kłamstwem.
A Jezus mówi, że właśnie po to przyszedł Bóg na ziemi. Teraz zobaczcie jeszcze Marka 2,17.
A Jezus usłyszawszy to powiedział im: nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników.
Przeczytaj fragment jeszcze wcześniej. Co, do czego Jezus się odniósł? Może jeszcze werset wcześniej.
Kiedy Jezus siedział za stołem w swoim domu, w jego domu razem z Jezusem i jego uczniami siedziało wielu celników i grzeszników. Było ich bowiem wielu i chodzili za nim. A uczeni w piśmie i faryzeusze, widząc, że jest celnikami i grzesznikami, mówili do niego, do jego uczniów: cóż to jest, że on je i pije z celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, powiedział im: nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników.
W swojej świętości, bezgrzeszności, czystości, Bóg schyla się ku grzesznikom, ale jakim? Tak jak mówi prorok, tym, którzy są skruszonego serca. Więc świętość, chwała, potęga Boga, jego groza pełna chwały nie przeszkadza tym, którzy szukają go skruszonym sercem. Bóg się ku nim schyla. I to wcale nie ujmuje jego świętości. A wręcz przeciwnie, sprawia, że ci, ku którym się pochyla, zmieniają się na wzór tego, który do nich się schylił. Czyli Bóg jest stabilny w swojej świętości. Ona się nie zmienia, nie jest raz większa, raz mniejsza. Ale oddziaływuje na tych, którzy mają z nim styczność. I może być kilka różnych form. Albo skruszone serce upodabniają się do tego, który się do nich schyla, albo uciekają, rezygnują, nie chcą. Nikt nie pozostaje obojętny. Natomiast świętość Boga jest stabilna. On się nie zmienia w tej kwestii. Dwa kolejne fragmenty jeszcze sobie przeczytamy. Teraz będziemy już mieli Nowy Testament. Łukasza 1,35. Łukasza 1,35. To rozmowa z Marią jest. Anioł mówi do Marii.
A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
Święte, które się z ciebie narodzi, oddzielone. I dokładnie o tym samym pisze Jan, tylko innymi słowami, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana 14,18. Przeczytajmy sobie ten fragment.
A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i wołał: to był Ten, o którym mówiłem, Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z Jego pełni my wszyscy trzymaliśmy i łaskę za łaskę. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział.
Syn Boży jest święty, czysty, nieskalany, Bóg objawiony w ciele. Zamieszkał wśród grzeszników i oświetlał ich swoją świętością. Światłość przyszła na świat.
Bóg się tak objawił ludziom, sam przychodząc do nich w ciele.
W tej samej świętości, której przebywał w niebie. Światłość stamtąd przyszła tu. Dobrze. Mamy kolejne fragmenty, słuchajcie. Hebrajczyków 2:11. Teraz będziemy mieli cztery wersety, cztery fragmenty z Hebrajczyków. Hebrajczyków 2:11.
Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi.
Źródłem uświęcenia jest Bóg, bo sam jest święty. Hebrajczyków 10:10.
Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
I 12:4.
Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi.
Coś nie ten fragment. Coś pokręciłem. Okej, ale i bez tego możemy to omówić. Bóg jest źródłem uświęcenia.
Może 14.
Proszę, 14, co tam jest?
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie umrze.
Dokładnie, dokładnie. Bóg jest źródłem uświęcenia. To jest święty, który uświęca. Oddzielony od grzechu, który czyni ludzi świętymi, czyli czystymi. Przebacza im grzechy. A oglądać go może kto? Tylko ten, którego on uświęcił. Swoją świętością, bo święty Bóg ofiarował ciało syna swojego na krzyżu. Syn Boży oddał życie. Święty oddał życie za nieświętych, aby mogli być uświęceni. Czyli świętość Boga co umożliwiła? Odkupienie grzeszników. Bo tylko święty mógł umrzeć za nieświętych. Zobaczmy Hebrajczyków, 7 rozdział, 26-27. Siódmy rozdział do Hebrajczyków, 26-27.
Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie.
Święty, niewinny, nieskalany, oddzielony od grzeszników. Czy rozumiecie, co to znaczy oddzielony od grzeszników w kontekście tego, co przestudiowaliśmy?
Nie ma udziału w uczynkach grzeszników.
Nie ma udziału w grzesznym życiu w ten sposób, bo on się schylał do grzeszników, ale tych, którzy potrzebowali społeczności z Bogiem, potrzebowali, żeby im pozwolić światło być z Bogiem. Tak, żeby Bóg ich uświęcił. Oni tego pragnęli. Więc on oddzielony jest od grzeszników dlatego, że nigdy nie popełnił grzechu w swoim życiu. Jego świętość można było obserwować w czynie. I trzy kolejne fragmenty, bardzo ważne. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 14-16 werset. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 14-16 werset.
Jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości, lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu.
Dalej.
Już jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
Przeczytaliśmy sobie ten fragment z Księgi Prawa, prawda? Jak Bóg mówi do Izraelitów. Piotr cytuje ten fragment, żeby pokazać, że świętość Boga polega na tym, że nie ma on nic wspólnego z uczynkami ciemności. Bo jest światłością. I tu fragment pomocniczy. Jakuba, pierwszy rozdział, 13 werset.
Niech nikt, kto jest kuszony, nie mówi, jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi.
Co z tego fragmentu dowiadujemy się o świętym Bogu? Że on nie może być kuszony do złego, ponieważ jest święty. Ale też nikogo nie kusi do złego.
Nie ma żadnej podatności na grzech.
Tak,
nie jest grzesznym człowiekiem.
Tak. Świętość Boga jest absolutna, niezmienna, niepodważalna i niepodatna na nic. I 2 Koryntian 5:21. Dobrze.
On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
Ten, który nie znał grzechu, święty Bóg nie zna grzechu. Bóg nie grzeszy. Bo jest święty. I teraz trzy jeszcze fragmenty na koniec, przed podsumowaniem. Apokalipsa 3:7.
A do anioła kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera i nikt nie zamknie. Zamyka i nikt nie otworzy.
Kto mówi?
Święty
i prawdziwy. Świętość jest Bożym atrybutem i od Niego świętość pochodzi. Święty i prawdziwy. Dlatego Dawid mówi, jedynie Ty jesteś święty. W jakim sensie mówi? Przecież przeczytaliśmy, że uświęca, święci się stają, ale inaczej jak Bóg. Źródłem uświęcenia i świętością absolutną, oddzieleniem całkowitym od grzechu, od ciemności zła jest tylko Bóg. My zakosztowaliśmy wszystkiego. I Bóg w swojej łasce przebaczył nam to, że byliśmy w ciemności. A Bóg jest absolutnie święty. Dlatego tylko Ty jesteś święty. Tylko Ty. Jedyny żywy Bóg. To, co jest święte i nieświęte, to jak gdyby wzorcem do tego jest wszechmogący Bóg. Taki jest. I tak mówi o sobie.
Przepraszam, pytanie? Mogę?
Słucham.
Tutaj jest dalszy fragment, którego nie do końca rozumiem, który ma klucz Dawida.
To inny temat.
To jest inny temat.
To inny temat, tak. Dobra. Nie poruszamy tego, omawiamy dzisiaj świętość Boga.
Okay,
Apokalipsa 15:4.
Ciebie, Panie, i nie uwielbił Twego imienia, bo Ty jedynie jesteś święty, bo wszystkie narody przyjdą i oddadzą Tobie pokłon, bo objawiły się Twoje wyroki.
Święty Bóg, sprawiedliwy sędzia, kolejny atrybut Boga, ale święty, sędzia sprawiedliwy, jedyny godzien chwały. Świętość Boga jest godna chwały. To, jaki On jest, należy podziwiać, czcić i wielbić. bo on jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, jak mówi Jakub. I 16:5, ostatni fragment.
I usłyszałam anioła, wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, i święty, że tak osądziłeś.
Co tu czytamy?
Anioł potwierdza i mówi, jaki jest Bóg. Sprawiedliwy, święty, taki był i taki jest.
Taki był, taki jest i trwa na wieki. Czyli świętość Boga jest czymś trwałym, stałym. Ona się nie zmienia. I to jest Stwórca, nie stworzenie. On jest Panem. Czyli to jest świętość Stwórcy, a nie stworzenia. To jest zupełnie coś innego. Wnioski. Jakie macie wnioski na temat świętości Boga? Może ja zacznę. Świętość jest cechą Boga i od Niego bierze swoją nazwę. Oczywiście różne mamy dzisiaj definicje świętości, nieświętości, natomiast jeśli chcemy mieć tą właściwą, źródłową, to musimy się odnieść do Boga.
I tylko święty Bóg jest źródłem uświęcenia.
Tak. Jego świętość jest źródłem uświęcenia. On jest tym, który uświęca. Dokładnie. Bardzo dobry wniosek. Świętość Boga jest niepodważalna i trwała, niezmienna.
Bóg jest wzorem świętości, do której należy dążyć. Świętymi bądźcie, bo ja jestem tak. Święty.
I możemy to robić.
Niech nie zmyli nikogo, że ktoś powie, ale to jest niedościgniona świętość. No, ale Biblia wzywa, żeby do takiej świętości dążyć. To, że w tych ciałach nie jest możliwe w 100% do tej świętości dojść, nigdy nie będzie możliwe, bo nigdy nie staniemy się Bogiem, ale jakby jest cel, wzorzec wyznaczony.
Ważna jest jeszcze jedna rzecz do tego, co Rafał mówi, że Bóg nas uświęca, czyli nie możemy dojść do tego, co Bóg, tylko On nas uświęca, żebyśmy mogli trwać we właściwej postawie, na tyle, na ile jesteśmy w stanie, na ile On nam pozwala. To jest bardzo ważne, słuchajcie, dlatego że tym, który nas uświęca, pozwala nam się zbliżyć do Niego, bo jest On przez ofiarę Chrystusa. I wtedy dopiero ma dla nas zastosowanie to, co jest napisane. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak samo do Żydów. To Bóg Żydów uświęcił, Bóg z Żydami zawarł przymierze i potem powiedział, bądźcie, trwajcie w tym wszystkim. Oni sami by nie mogli nic zrobić. I mogli zrobić na tyle, na ile Bóg im pozwolił, na ile rozumieli, widzieli, wiedzieli. W tym, co mówi Bóg, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, też, tak, tam mieliśmy całe studium, też, chodzi o to, żeby dokładać starań, czyli jeżeli wiesz, jak masz żyć, to nie możesz tego zbagatelizować, bo masz do czynienia z przerażającą świętością, z czymś potężnym. Więc miej świadomość tego, z kim masz do czynienia. Nie możesz bagatelizować tego, co mówi Bóg do ciebie. Nie możesz bagatelizować tego, co czytasz w Słowie Bożym. Nie możesz bagatelizować tego, co Bóg ci pokazał w twoim życiu, co masz wprowadzić w czyn. Bo jeśli ktoś czegoś nie widzi, no to trudno, żeby to zrobił. Ale w tym, co Bóg pokazuje, i wtedy, tak jak czytamy w Słowie Bożym, w wielu fragmentach, Bóg liczy to za sprawiedliwość. Dołożyć starań. I począwszy od bohaterów wiary, a skończywszy na nas. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Czyli świętość Boga to Jego oddzielenie od grzechu, buntu, zła, niemoralności i pychy. Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Świętość Boga to bezgrzeszność w Jego istocie. To nie jest coś, co Bóg nabył. On to ma. Tak jak On jest, tak jest święty również. On po prostu taki jest.
Bóg jest winny. To też było tak powiedziane.
W pewnym sensie, tak. On po prostu taki jest. Bóg jest. To jest kolejne imię Boga. Jestem. Będziemy sobie jeszcze o tym mówić, co to znaczy, że Bóg jest. To jest cecha Boga. Świętość. On taki jest. Co jeszcze jest świętością Boga? Wierny swoim zasadom, prawu, którego jest autorem. Bóg jest wierny temu, jaki jest. On ustala zasady. Jakby tak wytłumaczyć, o co chodzi. To nie jest tak, że Bóg mówi, że nie grzeszcie, a sam robi tak, tak? Tak jak ludzie często robią. Nie rób tego czy tamtego, a sam to robię. Potem się dowiaduje, że on jeszcze gorzej robi, niż ci mówił, żeby nie robił. Bóg taki nie jest. Bóg jest święty i jest wierny swoim zasadom. To, co Bóg mówi, żeby robić, on sam taki jest po prostu. On taki jest. Tym się charakteryzuje świętość Boga. Oddzielenie Jego od tego, co jest po przeciwnej stronie. Świętość Boga to czystość intencji, motywacji, działania, czyli czynów, słów i planów. One są święte. One są czyste, bez tych wszystkich złych naleciałości, które są po stronie grzechu. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak? Życie wieczne. To miłość to jeszcze kolejna też cecha Boga, ale tu On jest święty w swoich zamiarach. Oddzielony od stworzenia w tym sensie, że mieszka w nieprzystępnej światłości w niebie. Jest oddzielony od swojego stworzenia w kwestii zła. Tak? Jest oddzielony od swojego stworzenia, ponieważ jego świętość i chwała nie pozwala objawić się wprost ludziom, bo by poumierali. Nie przeżyliby tego. Taki jest święty Bóg.
Tak samo jak na przykład z Mojżeszem, że właśnie mu się pokazał.
Tak, ale też pokazał się tylko w pewnym zakresie.
W sensie krzew.
Tak jak mówi Izajasz. Nie można oglądać Boga i przeżyć.
To też w staje w kontrze tego, co jest w tych innych naukach, że Bóg jest wszystkim, wszystko jest Bogiem. No, jeśli Bóg jest święty, to nie można.
To panteizm się nazywa taka.
Ale to jakby tutaj ta cecha świętości, o której dzisiaj mówimy, wyklucza taką
tak,
możliwość.
Tak, tak, tak. To jest nauka, która się nazywa panteizm, że Bóg jest we wszystkim, w każdej rzeczy. Tak, to jest też filozofia grecka, niezrozumienie tekstu Bóg jest wszystkim we wszystkich. Tak, co mówi Paweł. Zupełnie co innego ma na myśli. Ale jest taka nauka rzeczywiście, że co tam, gdziekolwiek jest Bóg, rozrąbiesz drzewo, tam jest Bóg, tam weźmiesz owoc jakiś, tam jest Bóg, gdzieś tam zajdziesz, rozłupiesz, tam jest Bóg. Nie, to wyklucza, tak jak mówisz. Święty Bóg przebywa tam, a nie tu wszędzie jest. Bóg jest stworzycielem, a nie częścią stworzenia. Konstruktor nie jest rzeczą, którą skonstruował. Jest poza nią. Tak jak Bóg. To, co stworzył, jest jego stworzeniem. On jest ponad tym, a nie częścią stworzenia. Oddzielony od stworzenia, mieszka w nieprzystępnej światłości w niebie. Co jeszcze jest świętością Boga? W zetknięciu z grzechem sam pozostaje czysty i nieskalany tym grzechem. Czyli jeżeli styka się z grzesznikami, to oni się zmieniają, a nie on się upadabnia do nich. W zetknięciu z grzechem to nie znaczy, że rozumiecie, to zetknięcie się z grzesznikami bardziej, z tym, co jest, to oni się zmieniają, bo Bóg się schyla, przyszedł na ziemię w osobie Syna, tak? Świętość to również wywyższenie, chwała Stwórcy. Świętość Boga to nie taka świętość, która sprawia, że nie ma kontaktu z tymi, którzy go potrzebują, tak? Schyla się do nich, tak? Ma kontakt z tymi, którzy wołają do niego, tak? Tylko tak przykład taki pokazać, no. Jakiegoś konkretnego nie użyję, bo nic mi do głowy nie przychodzi, ale często było tak, że jak był król jakiś, tak? Król, to tak naprawdę nikt do niego nie miał dostępu. Tak? Wybrani tylko, tak? Mogli mieć dostęp. Tam ktoś świta go widziała, ale on tak naprawdę dla nikogo był niedostępny. Natomiast ten w swojej świętości schyla się. Nie ma dla niego ograniczeń. Nawet najbiedniejszy, najmarniejszy, który woła do niego, jest wysłuchiwany. Czyli to nie jest świętość, która blokuje Boga w zetknięciu się z pokutującym grzesznikiem. A wręcz wspiera go w swojej świętości, tak jak Izajasza, tak? Wziął kamyk, tak, anioł, dotknął ust, mówi, już jesteś czysty, już Bóg cię oczyścił, możesz, nic ci się nie stanie, tak? Mówi, jestem człowiekiem nieczystych warg. Prorok mówi tak. Warto po prostu mieć świadomość tego, jaki jest Bóg? Jeszcze jakieś macie wnioski? Co do świętości Boga, które warto by było zanotować, czy wypowiedzieć?
Tak na marginesie tu padło właśnie, że rozłup drewno, ja tam jestem, tak? No to są właśnie apokryfy, nienatchnione teksty, to pochodzi bodajże z Ewangelii, cudzysłów, Tomasza i ludzie nieznający Boga uznają to za kolejną Ewangelię. Tam są właśnie takie brednie po prostu. Dlatego, gdy ktoś mówi To też trzeba wziąć pod uwagę. No nie, bo rzeczy, które są kompletnie oderwane od Biblii jako całej, tak jak ją mamy, to nie bierzemy tego pod uwagę w kontekście natchnionego Słowa Bożego. Czasami korzystamy z jakichś apokryficznych ksiąg jako ksiąg historycznych, jak Księgi Machabejskiej na przykład. Natomiast są takie rzeczy, które wiadomo, że zostały spisane przez człowieka i które pokazują Boga zupełnie innym niż dzisiaj Darek to przedstawił. Z czego? Z ksiąg natchnionych. Także takie rzeczy to tak na marginesie, jak Ewangelia Tomasza, jakieś tam inne, no to są rzeczy, których nawet nie należy czytać. Nie należy po to sięgać, bo przedstawiają fałszywy obraz Boga i widać to wyraźnie. Rozłup kawałek drewna, ja tam jestem. To jest herezja.
Jeszcze może tak już powtórzę to, co już było mówione, ale jeszcze może inaczej ubiorę to w słowa, że świętość Boga nie odrywa go, nie jest barierą w relacji z człowiekiem grzesznym, tylko na Bożych zasadach. To nie jest tak, że on jest oderwany od swojego stworzenia, taki wiecie, z innego świata w ogóle tutaj
niedostępny
w ogóle. Nie, Słowo Boże mówi w innym miejscu, w Księdze Powtórzonego Prawa, tam w 4 chyba rozdziale, czy w 7, już nie pamiętam, że Bóg jest blisko tych, którzy go wołają. I Paweł się powołuje w liście do Rzymian na te słowa, że Bóg jest blisko, nie jest daleko od nas, nie jest gdzieś tam nie wiadomo gdzie. W tym sensie właśnie Bóg mimo swojej świętości, a wręcz właśnie dzięki swojej świętości, jest w stanie się pochylić nad grzesznikami i to nie zmienia go, a zmienia grzesznika. Czyli ta świętość nie odrywa go od stworzenia.
Ja mam takie dwa przykłady, tak? Właśnie mi tak przyszły do głowy. Właśnie nie wiem, teraz Mateusza, celnika. W sensie tego właśnie.
Tak, bardzo
życia.
Dobry przykład, zmiany celnika.
To po prostu wow. Dla mnie to i jakby teraz dopiero gdzieś to mnie to różniło, dlaczego właśnie jakby on się stał taki później takim gorliwym apostołem, uczniem i Pawła. Nie wiem, dlaczego Paweł mi gdzieś tam przyszedł.
Paweł się zetknął z potęgą Boga, ze świętością Boga. Tak,
w sensie,
i ona.
Nie tak jakby nie spotkał się z Jezusem, z tego co ja tak kojarzę.
Spotkał się
w sensie,
po zmartwychwstaniu spotkał się. Przed nie wiadomo, nikt nic nie wie, no nikt nie mówi w sensie, tego słowa, ale po spotkał się.
W sensie nie, bardziej mi chodziło, że przed, jakby nie osobiście. Tak, w sensie,
tak, dwa dobre przykłady, zgadza się, i one pokazują, tak, jak się ludzie zmieniają, a takich przykładów było więcej. Pytania na zastosowanie, bo już się zbliżamy do końca. Nie chciałbym przedłużać też za mocno, bo później zaczęliśmy. Trzy pytania na zastosowanie. Trzy. Jak działa na ciebie, jak działa, każdy sobie zadaje pytanie, jak działa na mnie świadomość, że Bóg jest święty? Co to dla mnie znaczy w ogóle? Jak to działa na mnie? Czy mam w ogóle świadomość świętości Boga? Czy dzisiaj to coś przybliżyło, czy nie? Bo może nic? A może trochę? Drugie pytanie. Co znaczy dla mnie świętość Boga w mojej relacji z Nim? Co ona oznacza? Jak ona wpływa, świadomość, że Bóg jest święty i ta wiedza, którą mam na ten temat, jak ona wpływa na moją relację z Bogiem? Czy coś się zmienia dzisiaj w moim myśleniu? Czy to wszystko wiedziałem i właściwie podchodzę? Czy może nie do końca? Może bagatelizowałem pewne rzeczy w swojej relacji z Bogiem? Może nie tak poważnie je traktowałem? Może jakoś inaczej to wyglądało w moich oczach, w moim umyśle, tak? Co znaczy dla mnie świętość Boga w mojej relacji z Bogiem? I trzecie pytanie, jak często się zastanawiam i pamiętam o tym, że Bóg jest święty? Jak często o tym myślę, o tym, że Bóg jest święty i co to znaczy, że On jest święty? Pamiętajmy, że wiedza z Pisma Świętego jest łagodniejszą wersją relacji ze świętym Bogiem. Chociaż też może być tak dynamiczna, że padamy na twarz. Ale pamiętajmy, że wszyscy, którzy mieli kontakt, zetknęli się z Bożą świętością w chwale, nie byli w stanie normalnie funkcjonować. Nikt nie był w stanie. Więc jeśli my jesteśmy w stanie modlić się, rozmawiać z Bogiem, czytać Słowo Boże, dzisiaj to studiować, to pamiętajmy tylko dlatego, że Bóg nie użył swojej mocy i potęgi, żeby okazać swoją świętość wobec nas. W ten sposób, jak okazywał to tam. Tylko dlatego tutaj siedzimy dzisiaj, modlimy się, rozmawiamy, możemy o tym mówić. Ale pamiętajmy, że On taki jest. On taki jest. To nie są żarty. To ja tyle, słuchajcie. Pomódlmy się.